jakie właśnie słowo miałoby być właśnie na ten ostatni dzień roku, tutaj było powtarzane, ostatni dzień roku, które jest najważniejsze, takie, które by zawierało wszystko w sobie, co jest istotne dla naszego życia i dla naszej wiary, do której zostaliśmy powołani. Przychodzi mi do głowy wiele myśli i wiele różnych pomysłów, wiele zdań, ale co jakiś czas powracało dla mnie słowo patrz na Jezusa. Patrz na Jezusa. Te słowa były skierowane do mnie, ale wierzę, że właśnie dziś każdy z nas tego potrzebuje. Patrzeć na Jezusa. Otwórzmy Słowo Boże, będziemy czytać w trzech miejscach Hebrajczyków, trzeci rozdział i pierwszy wiersz, później Hebrajczyków, 12 rozdział, 1 do 2 wiersza i 2 Tymoteusza, 2 rozdział od 8 do 10. Pierwsze czytanie Hebrajczyków 3:1. Tekstu nie będzie? Czy będzie, bracia Akru? Nie będzie. I tam czytamy Hebrajczyków 3:1. Przeto bracia święci, współuczestniczy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Hebrajczyków 12 rozdział od 1 do 2. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, usiadł po prawicy tronu Bożego. I ostatni fragment, 2 Tymoteusza, 2 rozdział od 8 do 10. 2 Tymoteusza, 2 rozdział od 8 do 10. Macie Biblię, drodzy bracia i siostry, przyjaciele? Nosicie Biblię ze sobą? Jest jeden, drugi, jest. Ludzie mają Biblię. Powinniśmy czytać Biblię, powinniśmy nosić ze sobą Biblię, no bo technika jest zawodna. Może nie będzie wyświetlania, może nie będzie komórki. Kto wie, czy nie powrócimy do pierwotnych rzeczy. Wystarczy tylko małe tąpnięcie, moi drodzy. Przepraszam za tą dygresję. Wystarczy tylko małe tąpnięcie w satelita. Już mamy koniec. Już jesteśmy bez informacji. Jesteśmy bezradni. Dlatego Pismo Święte jest to wspaniała rzecz, którą Bóg każdemu z nas darował. Ostatni fragment, 2 Tymoteusza, 2 rozdział od 8 do 10. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego według mojej Ewangelii, dla której cierpię niczym złoczyńca, aż do więzów. Ale Słowo Boże nie jest związane, dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby oni dostąpili zbawienia, który jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wiekuistą. Jako młody adept kierownicy w trakcie nauki jazdy nagle usłyszałem stanowcze polecenie mojego instruktora, patrz na drogę. Z powodem jego ostrej reakcji było moje zbyt długie skupianie uwagi na tym, co dzieje się na poboczu. Wynikiem tego w niezauważalny dla mnie sposób zacząłem zjeżdżać ze swojego pasa ruchu. Zdawało mi się, że trzymam kurs, że panuję nad sytuacją, ale mój pojazd zmieniał kierunek jazdy, a ja nawet o tym nie wiedziałem. I gdyby nie zdecydowana reakcja instruktora, doszłoby do wypadku. Patrzenie we właściwym kierunku jest kluczem nie tylko do prawidłowej nauki kierowania samochodem, ale także ma wpływ na naszą duchową wędrówkę do nieba. Często to, co dzieje się na poboczu drogi, jest ważniejsze, staje się ważniejsze od tego, co dzieje się na drodze. Na naszej drodze za Jezusem. To prawda, że pobocze niejednokrotnie może wydawać się bardziej atrakcyjne i pociągające niż zwykła taka monotonia drogi. Sprawy tego świata potrafią skutecznie przyciągnąć naszą uwagę, często bo podnieść nam ciśnienie, dając dawkę adrenaliny, którą tak naprawdę powoli się zaczynamy uzależniać. Komentujemy wydarzenia, zajmujemy stanowiska, wypowiadamy się w wielu, jak mniemamy, ważnych sprawach, skupiamy się na sobie samych, na naszych osiągnięciach, naszej działalności, naszych radościach, potrzebach, trudnościach i kłopotach. Ale w nawale dnia powszedniego i być może nawet naszej zborowej aktywności przestaliśmy zważać na Jezusa. Przestaliśmy na Niego patrzeć, skupiać się na Nim. Jezus prawie zupełnie wypadł nam z pamięci. Nie tej niedzielnej, ale tej poza niedzielą. A to prędzej czy później oznacza poważne kłopoty. Dlatego chcę wam dziś zwrócić uwagę na 5 ważnych faktów związanych z Jezusem, które powinny nam towarzyszyć na drodze naszej wiary. Patrz na Jezusa, który jest posłańcem. Autor listu do Hebrajczyków zachęca nas jako współuczestników powołania niebieskiego, byśmy zważali na Jezusa jako posłańca. Bóg posłał Jezusa do ciebie i do mnie w konkretnym celu, by zbawić. Najpewniej oddają to 2 wersety z trzeciego rozdziału listu Jana. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Jesteśmy jeszcze w atmosferze świąt, w których celebrowaliśmy narodzenie Jezusa. Cała ta otoczka, która powstała wokół tego faktu, sprawiła, że dla wielu dzieciątko Jezus jest tylko małym dodatkiem do świętowania i zabawy. Ale narodzenie Jezusa to coś więcej. To dopiero początek Jego drogi. Jak to podkreślili aniołowie z nieba, dziś narodzi się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Te małe dziecię w żłobie to przyszły Pan, Zbawiciel świata, wyniesiony potaż wszelkie niebiosa, na którego imię zginać się będzie wszelkie kolano na niebie i na ziemi. To dostrzegli mędrcy ze wschodu, których mądrość nie przeszkodziła, by pokonać wiele kilometrów drogi i przyjść i pokłonić się temu małemu dziecięciu, którym zobaczyli przyszłego Pana i Zbawiciela. Bo nie ma żadnego innego imienia danego ludziom. Nie ma żadnego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni, jak imię Jezus. Nie ma innego imienia. Żaden święty, żaden człowiek, tylko Jezus. Autor listu do Hebrajczyków mówi jeszcze, żebyśmy zważali na Jezusa jako na arcykapłana. Zatem patrz na Jezusa, który jest twoim arcykapłanem. Biblia mówi, że Jezus poświęcając swoje życie umarł, ale zmartwychwstał i usiadł po prawicy tronu Bożego, stając się arcykapłanem według porządku Melchisedeka. Słowo kapłan oznacza pośrednika, który jest oddzielony, święty, by wypełniać duchowe posługi. I jako arcykapłan jest ponad innymi kapłanami namaszczonych nie według prawa nadanego na górze Synaj, w których kapłani musieli ciągle składać ofiary za swoje i za grzechy ludu. Ale według porządku Melchisedeka, w którym Jezus składa swoją ofiarę, składa swoje życie jeden raz, stając się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy przyjdą przez Niego do Boga. Jako człowiek Jezus został poddany wszelkim próbom i słabościom, jakimi może poddać się człowiek. Wszystko przeżywał, oprócz grzechu. Wszystko doświadczał, czego każdy z nas doświadcza w swoim życiu. On przeszedł przez cierpienia i przez próby. Czy wiesz o tym? Że z chwilą oddania Jezusowi Chrystusowi kończyła się twoja samotność? Już nie jesteś sam. Masz kogoś w niebie, kto się wstawia za tobą. Kto ci współczuje, kiedy upadniesz. Kto prosi za tobą, kiedy słabniesz. Kto podnosi, gdy upadasz z powodu grzechu. Ktoś, kto nie liczy ani twoich, ani moich błędów, ani upadków przed Bogiem, ale jak każdy obrońca wstawia się za nami. Jest jeden w niebie przed obliczem Boga Wszechmogącego, który oskarża braci, diabeł. Jest nazwany oskarżycielem braci, który robi to przed tronem Bożym i w twoim sumieniu także. Ale ofiara krwi Jezusa usprawiedliwia nas przed Bogiem i oczyszcza nasze sumienie i daje nam śmiałość, by przyjść do tronu łaski i znaleźć pomoc w stosownej porze. Następnie patrz na Jezusa jako sprawcę i dokończyciela twojej wiary. Jezus powiedział, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, byście szli i owoc wydawali. A Paweł jakby zamyka to wszystko, powiada tak, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Jezusa Chrystusa. Ten, który rozpoczął pracę z nami, ten, który rozpoczął dzieło zbawienia, oczyszczania naszego życia, pracy nad naszym życiem, to dzieło przygotowania do spotkania z nim, będzie to pełnił w nas aż do dnia Chrystusa Jezusa. Aż do dnia Chrystusa Jezusa. To bardzo pocieszająca myśl, że On nie zrezygnuje, póki żyjesz. Zawsze będzie z tobą. Zawsze będzie cię przygotowywał. Aż do tego najpiękniejszego i najważniejszego spotkania. Są ludzie, którzy mówią, ja już przestałem wierzyć w Boga, bo zaczęli patrzeć na człowieka, mówi, bo się zawiedli na człowieku. Bo zobaczyli, do czego człowiek jest zdolny. Mówi, już przestałem wierzyć w Boga. Ale co ma piernik do wiatraka? Powiem tak lakonicznie. Co ma piernik do wiatraka? Mamy wierzyć w Boga. Mamy wierzyć Bogu. A żeby poznać i żeby wierzyć Bogu, trzeba czytać Słowo Boże. Wtedy możemy Go poznać. Wtedy możemy się zastanowić i powiedzieć sobie, nie, to nie dla mnie. Jeśli nie jesteś pewien swojej wiary, czytaj Słowo Boże. Jeśli po przeczytaniu Nowego Testamentu stwierdzisz, że to nie jest dla ciebie, Bóg cię zostawi. Nie będzie cię w ogóle więcej dotykał. Nie będzie cię przymuszał. Wypróbuj Boga. Zobaczysz, że żyje, że jest prawdziwy. Że Słowo Boże to jest Jego Słowo, nie ludzkie. Wielkim przykładem jest dla nas Izrael, który mając świątynię i kapłanów i zakon, nie rozpoznał czasu swego nawiedzenia, nie przyjął Jezusa, ale żył wbrew zakonowi. A ze świątyni zrobił jaskinię zbójców, jak to powiedział Jezus. Obrócił to, co było dobre, w zło. To jest dla nas przestroga. Że ten, który rozpoczął w nas dzieło, może też to dzieło zakończyć. Jeśli nie będziemy uważni. Jeśli będziemy zbytnio patrzeć na te pobocze, a nie na naszą drogę za Jezusem. O tym pisze Paweł, mówi tak, a chcę, bracia, abyście dobrze widzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem, wszyscy przez morze przeszli, wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni, wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, wszyscy ten sam napój duchowy pili, lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zaległy pustynie. Dlatego ważne jest, by zrozumieć, jak wielką wartością jest ten skarb. Bóg rozpoczął swoje dzieło w tobie. Każdy z nas przyszedł na to miejsce z jakimś mimowolnym bagażem, jakimś ciężarem, jakimś problemem czy wyrzutem sumienia. Ale są one jak plecak, który nosimy ze sobą. Za każdym razem, kiedy w tygodniu jest jakieś rozwiązanie problemu, przychodzi następny problem i znowu nosimy ten problem. Ale u stóp Jezusa możemy się tego pozbyć. Jest miejsce, gdzie możemy to wszystko zostawić. Tam czytaliśmy, złożyć z siebie wszelki ciężar, wszelki grzech, wszelki problem, który usidla, znaleźć uwolnienie, znaleźć pokój, którego poszukujemy. Często drogi pańskie nie są dla nas zrozumiałe, co nie oznacza, że On nas nie kocha. Bóg jak dobry reżyser życia czasami bardzo oszczędnie gospodaruje efektami specjalnymi. Pozwala życiu płynąć dalej. Pozwala na wzrost. Tylko drzewo targane wiatrem zapuszcza korzenie jeszcze głębiej. Tak i w naszym wypadku celem jest jeszcze głębsze poznanie Boga. Jeszcze głębsze zakorzenienie się w Nim. Tak więc, kiedy twoja wiara się chwieje, tak jak tu dzisiaj już słyszeliśmy, kiedy się tli, być może tylko nie poddawaj się, ale trwaj. Bo ten, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, będzie pełnił do samego końca. Jak czytaliśmy, on trzciny nadłamanej nie dołamie, ani tlu tlącego się nie zgasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. A w imieniu jego narody będą pokładać nadzieję. Im bardziej trwamy w życiu chrześcijańskim i dłużej trwamy i wiernie trwamy, tym bardziej Bóg udziela nam swoich błogosławieństw, udzielając mocy do tego, by trwać przy Nim. Znamy ten werset, bo ci, którzy ufają Panu, co dalej pisze? Nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Patrz na Jezusa, który nie doznał radości. Dzisiaj wszyscy widzą tylko radość. Mówi, jak nie ma radości, to tam nie ma Boga. Jak nie ma chwały, aleluja, przepraszam, nie chcę nikogo krytykować, powinniśmy uwielbiać Boga i chwalić Go, to tam nie ma Boga. Ale dziś chcę powiedzieć, patrz na Jezusa, który nie doznał radości. Jezus, chodząc po tej ziemi, nie doznał należytej Mu radości, choć powinien ją otrzymać. Nie dane Mu to było. Powinien być zauważony, doceniony, uhonorowany, bo przecież przyszedł do swojej własności. Przyszedł do tych, którzy Go oczekiwali i wypatrywali, ale swoi Go nie przyjęli. A On nie powiedział słowa, ale wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. I w swojej śmierci doświadczył cierpienia, hańby, ale Bóg wielce go wywyższył. I za mękę swojej duszy, jak mówi Izajasz, ujrzał światło i jego poznaniem się nasycił. Nie szukaj radości na tej ziemi. Ona jest płytka i chwilowa, bo będziesz musiał co chwilę dostarczać radość, którą można się cieszyć tylko na tej ziemi. Bóg daje ci większą radość. Ona jest w Chrystusie. Ale ta największa radość będzie nas dopiero oczekiwać tam, w niebie. I ostatnie, patrz na Jezusa, który powstał z martwych. Paweł napisał do Tymoteusza, by miał w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych. Dziwny nakaz. Na pierwszy rzut oka wydaje się dość to niezwykłe. Jak można pastorowi mówić, by pamiętał o Jezusie Chrystusie? To tak jakby marynarzowi powiedzieć, by pamiętał o morzu, a rolnikowi o jego polu, a matce o córce. To jest to samo. Jaki sens w tym wszystkim jest? Czy kiedykolwiek można zapomnieć o tym fakcie? Przecież to jest podstawa naszej wiary i podwalina całego chrześcijaństwa, zmartwychwstanie Chrystusa. Ale ludzka pamięć jest zawodna i chwiejna i krótkotrwała, dlatego ważne jest przypominanie. Gdy obchodziliśmy wieczerzę pańską, Jezus powiedział, gdy ją ustanawiał, że mamy ją czynić aż do momentu, kiedy przyjdzie. Miało to na celu zatrzymać w świadomości uczniów pamięć o ukrzyżowanym Chrystusie. Ciągłe powtarzanie, ciągłe przypominanie ma nam o tym przypominać. Wyobraźcie sobie, byśmy nie mieli wieczerzy, byśmy w ogóle nie obchodzili wieczerzy raz w miesiącu albo raz na pół roku. To co by przypominało nam o Jego przelanej krwi, o Jego umęczonym ciele? Są dwa akty, które wierzący człowiek powinien, dostał zalecenie, których powinien uczestniczyć. Akt chrztu, o którym Jezus powiedział, i akt uczestnictwa w Wieczerzy Pańskiej. Dlaczego? Dlatego, że Jezus jest centrum Ewangelii. On jest najważniejszą istotą, jest najważniejszą postacią Ewangelii. On umarł i został wskrzeszony z martwych, by dowieść, że Jego ofiara wystarczy za nasze grzechy i otworzyć nam drogę do Królestwa Bożego. Pamięć o zmartwychwstałym jest utrzymaniem w czujności naszych umysłów, jak mówi apostoł Piotr w drugim swoim liście. Pamięć o zmartwychwstałym jest także przypomnieniem o Jego ciągłej obecności pośród swojego ludu, pośród tych, którzy Mu zaufali. Bóg jest obecny ciągle, bo zmartwychwstał, bo żyje. Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, powiedział. Kiedy jesteśmy wzywani, by podjąć się jakiegoś zadania, które nas przerasta, musimy wejść w to zadanie z pewnością, że nie jesteśmy sami. Możemy wiele rzeczy robić w zborze, być aktywnymi, ale są sprawy, które mają swój wymiar duchowy i o tą duchowość powinniśmy pytać Pana. Panie, czy będziesz ze mną w tym? Badać to wszystko. Kiedy grożą nam strachy, kiedy grożą nam problemy, doświadczamy poczucia bezsilności, a sprawy zaczynają być wielkie, przerastać nas. Mamy pamiętać o obecności naszego Pana i Zbawiciela, bo tylko Jemu została dana wszelka moc na niebie i na ziemi. I On ma moc, by naszą wiarę zachować. Jest pewien epizod w życiu Piotra, w którym zmartwychwstały Jezus napomina, by przestał zajmować się tym, czym nie powinien. O tym czytamy w Ewangelii Jana, 21 rozdziale, wiersze 21-22. A Piotr, widząc go, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym? Rzecze mu Jezus: a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. Na pewno nie było to przyjemne słowa dla Piotra. I może by zapytać, co właściwie jest złego w tym, by pytać o innych, jak się mają? Pozornie nic, ale tylko pozornie. Bo niewłaściwe zaczyna się wtedy, gdy w naszej ziemskiej trosce czy zainteresowania innymi nie zwracamy uwagi na swoją własną drogę za Jezusem. Paweł mówi do Pawła, do Tymoteusza, pisze do Tymoteusza: pilnuj siebie i nauki. Pilnuj siebie i nauki. Pilnuj siebie, to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy pilnować siebie. Później nauki i tych, którzy poprzez tą naukę mają być zbawieni. Pilnuj siebie i nauki. Co ci do tego, ty chodź za mną? Może tak jak w przypadku Piotra, ale też i w przypadku tej ostrej reakcji instruktora w stosunku do mnie, możemy też usłyszeć słowa od naszego mistrza: co ci do tego, ty chodź za mną. Co ci do tego? Ale Panie, tutaj jest tyle spraw do załatwienia. Co ci do tego, ty chodź za mną. Jezus mówi, że ty musisz obrać ten ostry, zdecydowany kierunek. W tym się objawia albo letniość życia duchowego, albo gorącość życia duchowego. Co ci do tego? Kto, za co, po co? Kto ci do tego, co się tam dzieje dalej? Ty chodź za mną. To jest priorytet dla tych, którzy zostali powołani, by uczestniczyć w zwycięstwie Jezusa. Jezus kieruje te słowa do Piotra, zapraszając go do pójścia jego śladem. Nie do śmierci. Nie do śmierci. Bo to były słowa zmartwychwstałego Chrystusa do Piotra. Ale przez śmierć do życia. Bóg zaprasza nas do siebie przez śmierć do życia. Takie wezwanie Jezus kieruje do każdego z nas na tym miejscu, do każdego człowieka, zapraszając, by wszedł na drogę wiodącą do życia. Bo kto idzie za Jezusem? Bo kto idzie za Jezusem? W końcu dotrze tam, gdzie On teraz jest. Dotrze do miejsca, w którym On sam dotarł. Dlatego trzeba nam ciągle uaktualniać swoją pozycję przed Bogiem. Czy ją uaktualniasz? Wczoraj wracałem z podróży i musiałem wbijać dane na nawigację, żeby dotrzeć do celu. Dzisiaj powiem wam szczerze, w zasadzie po mapie może można dojechać gdzieś, ale ja nie wiem, w jaki sposób. Poruszać się samochodem w mieście, którego się nie zna. Ale nawigacja zna. Biblia to taka nawigacja do naszego ducha. Nawiguj. Sprawdzaj Pismo Święte. Uaktualniaj swoją pozycję przed Bogiem. Sprawdzaj na wyświetlaczu Bożego Słowa swój stan duchowy. Mamy patrzeć na Jezusa, na Nim skupiać swoją uwagę, zważać na Niego i zanim przyjdzie powtórnie, mieć Go w pamięci. Bo od tego zależy nasze życie. A to chyba jest najważniejsze. Zapraszam, byśmy powstali. Może to nie były ciepłe słowa, moi drodzy, na ostatnie nabożeństwo tego starego roku. Ale ja myślę, że powinniśmy właśnie wejść w ten nowy rok właśnie z taką refleksją, by patrzeć na Jezusa. Bo miłość wielu oziębnie, tak mówi Pismo Święte. Nie dałby Bóg, żeby twoja miłość do Jezusa oziębła. Niech Bóg zachowa mnie i ciebie od tego. Zapraszam, byśmy mogli okazać wdzięczność Jezusowi. Bo w takim gronie, jakim teraz jesteśmy ostatni raz w tym roku. Bracia i siostry zbierają się 31, ale niewielu z nas, może wszyscy, ale nie wiem. W każdym bądź razie w takim gronie na pewno nie będziemy na tym miejscu. Dziś jest ostatnia niedziela roku. To moment, żeby podziękować Bogu za Jezusa. Za to, że możemy patrzeć na to światło, które przyszło do mojego życia. Że Bóg oświecił moje życie. A jeśli nie oświecił, to poproś Boga, żeby cię oświecił. Byś mógł być zbawionym człowiekiem. Żebyś wyszedł z tego miejsca nie taki, jak przyszedłeś, ale zmieniony. Nikt nie chce tutaj prosić Ciebie, byś wychodził, bo to nie jest ewangelizacja, ale chcę prosić Cię o pewną refleksję w swoim życiu. Byś pomyślał o swoim chodzeniu za Jezusem. A może już zjechałeś na pobocze i stoisz i przyglądasz się z boku, jak inni idą za Jezusem. Wróć na tą drogę z powrotem. Pobocze nic innego nie da, tylko śmierć. Jezus daje życie. Módl się. Wołaj do Boga. Dziękuj Mu za Twoje zbawienie. Dziękuj Mu za Twoje błogosławieństwa. To jest dobry czas, żeby uwielbić Syna Bożego, bo On jest godzien naszej chwały. Módlmy się.